Witam Państwa już w 8. odcinku programu Prawem i Rozumem. Programu, który jest głosem Radykalnego Centrum w Waszych domach. To pierwszy odcinek w roku 2025, więc wszystkiego dobrego. Przede wszystkim spokoju, którego będzie Wam pewnie brakować, bo w tym roku wybierzemy w Polsce prezydenta. W związku z tym dzisiaj będziemy szukali kampanijnego gadżetu dla Rafała Trzaskowskiego, a w Sanatorium Chorych Myśli będziemy gościć Romana Giertycha. Zapraszam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Cieszę się, że jesteście ze mną w tym programie. To już 8 odcinek. Dziękuję przede wszystkim patronom, których jest już naprawdę wielu, którzy na stronie Patronite czynią ten program możliwym. Umożliwiają jego nagrywanie, produkowanie, promowanie. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Wasze imiona i nazwiska są wymienione w opisie tego filmu. Wasze wsparcie jest dla mnie cenne, Wasza rada jest dla mnie cenna. Już w styczniu spotkamy się online, ażeby znowu deliberować i zastanawiać się nad tym, w jaki sposób bronić się w Polsce przed skrajnościami i w jaki sposób przywrócić do polityki, do życia publicznego rozsądek. Dzisiaj, jak powiedziałem, głównym tematem kampania prezydencka. Ona właściwie się już rozpoczęła, ta prekampania, chociaż to nielegalne, ale za moment rozpocznie się naprawdę. Dlatego chciałbym dzisiaj z Wami trochę zastanowić się nad tym, w jaki sposób w tej kampanii będzie wyglądała walka populizmu z antypopulizmem, jeżeli w ogóle taka będzie się toczyła. A skupimy się nie na jakichś abstrakcjach, bo populizm i antypopulizm to abstrakcje, ale na gadżetach, z których korzystają politycy wtedy, kiedy chcą zakomunikować coś swojemu elektoratowi. W wideofelietonie, który zaraz się zaczyna, będziemy szukali gadżetu kampanijnego dla Rafała Trzaskowskiego. Zapraszam.
Audiofelieton.
Mówi się, że obraz wart jest tysiąca słów. To wynika z wielu zmian, które nastąpiły w naszych głowach, głównie ze sprawą social mediów, między innymi takich zmian, które powodują, że coraz częściej kontaktujemy się właśnie z obrazem, który jest zawsze bardziej emocjonalny i zawsze konkretny, bo w obrazie nie da się pokazać abstrakcji, a coraz mniej kontaktujemy się ze słowem, które może być abstrakcyjne. W związku z tym politycy, którzy oczywiście dobrze to wiedzą, od czasu do czasu zamiast gadać, zamiast mówić do ludzi, coś im pokazują. Wybierają sobie gadżet, który w jakiś sposób określa, definiuje ich politykę. Jak pewnie pamiętacie, niedawno w Argentynie pojawił się polityk, który wygrał wybory prezydenckie. Prezydent Argentyny obecny szedł do wyborów z bardzo specyficznym gadżetem. Mianowicie bardzo często pokazywał ludziom piłę łańcuchową, taką, którą można ciąć drewno na przykład, czy można ściąć drzewo. Dlaczego? Dlatego, że chciał im pokazać, że to będzie główne przesłanie jego prezydentury. Po prostu ta piła symbolizowała cięcia, między innymi w administracji, które miały pozwolić Argentynie przywrócić jako taką sytuację gospodarczą. Jak wiadomo, panował i cały czas panuje tam bardzo poważny kryzys. Zwróćcie uwagę na tę sytuację. Nie gadanie, będę ciął stanowiska, będę ciął budżety, ale pokazywanie piły mechanicznej. To jest bardzo skuteczny sposób komunikacji i wielu, naprawdę wielu polityków ma takie gadżety, które się z nimi kojarzą. Kiedy pomyślicie o Donaldzie Trumpie, to na pewno przychodzi wam do głowy ta jego czerwona czapka z napisem Make America Great Again, ale także chyba symbolem jego pierwszej kampanii był mur. Ten mur graniczny, który obiecał wybudować na granicy z Meksykiem po to, żeby nie wpuszczać migrantów. To także jakiś przedmiot, oczywiście większy niż piła, ale jednak przedmiot, artefakt, dzieło rąk ludzkich, które w pewnym sensie kojarzyło się z Trumpem jako z kimś, kto stawia tamę, kto stawia mur jakiemuś zjawisku, które ludziom się nie podobało. My oczywiście w Polsce nie jesteśmy gorsi. Grzegorz Braun i jego gaśnica to jest typowy przykład posłużenia się gadżetem, który to gadżet oczywiście został akurat w tym przypadku wykorzystany do rzeczy absolutnie skandalicznej. Prezydent Argentyny nikogo nie pociął swoją piłą, Trump nikogo nie przywalił swoim murem, ale Brown, kiedy zaatakował świece hanukowe, jednocześnie zaatakował kobietę, która próbowała go powstrzymać, która trafiła do szpitala. To jest skandal, natomiast to także jest przykład posłużenia się gadżetu, który do czegoś tam nawołuje i coś pokazuje. Jeżeli pomyślicie o kampanii, która się, jak powiedziałem, już zaczęła, to Karol Nawrocki, który jest kandydatem PiSu, już zaczął się wokół swoich gadżetów kręcić. Pokazuje się jako bokser, więc można sobie wyobrazić, że na przykład takim gadżetem kampanijnym Nawrockiego będą rękawice bokserskie. Jedzie na Dolny Śląsk pomagać powodzianom i nosi na ramieniu worek cementu. Worek cementu jest też jakimś artefaktem, jakimś gadżetem. Zwróćcie uwagę, że te wszystkie właściwie rzeczy, o których tutaj mówimy, i ta piła, i ten mur, i ta gaśnica, i ten cement, i te rękawice, to są takie gadżety, które się kojarzą z siłą, ze sprawczością, no bo piła tnie, prawda, mur zatrzymuje, gaśnica pozwala kogoś zgasić, rękawice bokserskie biją, a więc są symbolem siły, a jak sobie już powiedzieliśmy we wcześniejszych programach, siła bardzo często ludziom błędnie kojarzy się ze sprawczością, no a cement cementuje. To nie są głupie przekazy, ponieważ one w obecnych czasach z czymś bardzo konkretnym się kojarzą. Właśnie ze sprawczością, z cementowaniem, na przykład ze wspólnotą. W związku z tym cała ta idea gadżetów głupia nie jest. Jak mówię, to są gadżety prawicowe. No a jakie są gadżety drugiej strony? Powiedzmy gadżety lewicowe czy postępowe? No wiecie, tutaj jest właśnie problem. Kiedy sięgam w historię pamięcią, to przypominam sobie na przykład Janusza Palikota, który kiedyś do studia telewizyjnego przyniósł świński łeb. To był gadżet. Zwróćcie uwagę, oczywiście bardzo dużo komunikujący, ale także otwarty na interpretację. Może on komunikować jakąś prowokację, być może jest związany z jakąś kwestią mafijną. Pamiętacie pewnie głowę konia, prawda, którą w łóżku znalazł ktoś, kto został przez mafię zaatakowany w Ojcu Chrzestnym. Przyniósł kiedyś także sztuczne męskie genitalia, po prostu dildo do programu, co także komunikowało coś, no ale właśnie co? Świński łeb, no właśnie może prowokacje. Ta druga rzecz, nie wiem, jakąś przyjemność, a więc nie rzeczy, które są związane z siłą i ze sprawczością. Kiedyś pamiętam, jak prawica krytykowała prezydenta Komorowskiego za inny gadżet, za czekoladowego orła. Dlaczego? No bo chyba słusznie. Orzeł jako zwierzę, jako drapieżnik, ale także godło Polski kojarzy się z siłą, właśnie z drapieżnością, z walecznością. No a tutaj w tym konkretnym przypadku, oczywiście bez złej intencji, był zrobiony z czekolady, a więc z czegoś, co jest miękkie, z czegoś, co się topi, jeżeli temperatura jest zbyt wysoka, z czegoś, co także daje przyjemność. No i zjadanie tego orła no, polegało na niszczeniu tak naprawdę tego naszego godła. To nie był przemyślany gadżet, ale także właśnie przez tę czekoladę raczej odchodził od idei, które z orłem się kojarzą, na rzecz idei no, zupełnie przeciwnych. Ja się zastanawiałem ostatnio nad tym, co może zrobić kandydat Koalicji Obywatelskiej, która chce być antypopulistyczna, czyli w jaki sposób można by było odpowiedzieć populistom. Przypominam, że populista to jest ktoś, zgodnie z definicją właściwie naukową, kto nastawia tak zwany zdrowy lud, zwyczajnego człowieka, przeciwko tak zwanym chorym elitom. Otóż uważam, że Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja i inne partie prawicowe bardzo często tak robią. One mówią, zobaczcie, my jesteśmy te swojskie chłopy, my jesteśmy te fajne chłopaki, które tutaj zrobią porządek, nie słuchajcie tych jajogłowych, bo oni tam coś wymyślają. Z całą pewnością Koalicja Obywatelska nie jest partią populistyczną, w tym sensie, że ona właściwie jest partią elit, no więc trochę trudno, żeby nastawiała elity przeciwko elitom. Więc pytanie jest takie, czy Rafał Trzaskowski ma pomysł na swój gadżet, ażeby skutecznie komunikować to, na czym będzie polegała jego polityka? Czy ma pomysł na gadżet, który mógłby symbolizować tak jak piła, tak jak mur, tak jak może gaśnica albo rękawice bokserskie, sprawczość i siłę? Mówię o tym dlatego, że to jest akurat bardzo, bardzo ważne. Słuchajcie, współcześnie, kiedy jesteśmy wszyscy w poczuciu zagrożenia, ono jest spowodowane tym, że za naszą granicą toczy się wojna, przyszłość jest niepewna. Prawica populistyczna definiuje grę publiczną, politykę, według takich opozycji jak siła, słabość. Mówi, my jesteśmy silni, nasi przeciwnicy są słabi. My potrafimy postawić na swoim, my potrafimy uderzyć, my jesteśmy twardzi, nasi przeciwnicy są miękcy, jak to oni mówią. Zobaczcie, jak bardzo często o tę miękkość ta prawica populistyczna oskarża drugą stronę. Przypomnijcie sobie Ziobrę, który krzyczy o fujarach, nie dacie rady, nie będziecie w stanie niczego zrobić. To jest oskarżanie o słabość. Drugą taką opozycją jest opozycja między obowiązkiem i byciem w walce, właściwie byciem na wojnie, a przyjemnością i byciem na wczasach. Zwróćcie uwagę także, jak bardzo często w narracji Prawa i Sprawiedliwości, na przykład Donald Tusk jeszcze wcześniej był oskarżany o tak zwane haratanie w gałę, o to, że gra w piłkę, że biega w krótkich spodenkach. To znaczy, że oddaje się jakieś przyjemności wtedy, kiedy tutaj dzieją się naprawdę, naprawdę poważne kwestie. To jest znowu to samo oskarżenie. My jesteśmy poważni, ty jesteś niepoważny. Nam zaufajcie, bo idą trudne czasy, my wam nie musimy. Im nie ufajcie, dlatego że oni grają w tym momencie w piłkę i nie przejmują się tym, co jest bardzo istotne. To są oczywiście kłamliwe oszczerstwa najczęściej, ale one budują pewnego rodzaju wrażenie. Prawica ciągle w pewnym sensie komunikuje, jest wojna, a więc jest potrzebna asceza, jest potrzebna surowość. A ta druga strona, mówią o niej, ona oddaje się hedonizmowi czasu pokoju. Chodzi w radosnych paradach, gra w piłkę, odpoczywa, nie zajmuje się tym, co najważniejsze. W związku z tym gadżet, który ma komunikować te działania, właśnie dlatego po tej prawej stronie jest taki sprawczy do bicia, do gaszenia, do zatrzymywania. Natomiast po tej drugiej rzeczywiście jakby pomysłu chyba nie ma do końca. A ta sprawczość, która na pewno będzie głównym elementem tej kampanii, mnie się w ogóle wydaje, że tę kampanię wygra ktoś, kto będzie w stanie pokazać, że jest generałem, że jest głównodowodzącym, że potrafi być silny. Ta sprawczość będzie tematem w dyskusji. A z tą sprawczością ostatnio Koalicja Obywatelska ma problem. Nie jest w stanie rozliczać PiSu tak, jak obiecywała. Właściwie Jarosław Kaczyński za chwilę być może zostanie skazany za to, że coś zrobił tam ze Zniczem pod pomnikiem smoleńskim, a nie za to, co zrobił Polsce przez 8 lat. Romanowski uciekł na Węgry. To jest taka sytuacja bardzo trudna, ponieważ za moment ludzie zaczną kibicować temu, to ucieka. Jak w takim filmie, w którym złodziej ucieka przed policjantem, no i w pewnym momencie bierzemy stronę tego słabszego, no bo on gra na nosie państwu. Takie państwo, któremu ucieka ważny oskarżony, no wydaje się słabe. Komisje sejmowe, które miały pokazać całe zło, które wykonał Prawo i Sprawiedliwość w Polsce, słabo sobie radzą, nie potrafią tego zrobić. Jest tam cała masa właściwie dziwnych zachowań. Zamiast solidności, surowości mamy do czynienia z sytuacją, w której ludzie sobie uwłaczają, w którym ludzie się wyzywają. To nie jest sprawczość, to nie jest surowość. I wydaje mi się, że na tym tle niestety Rafał Trzaskowski ma pewien problem. No bo właśnie jakiego rodzaju ma on komunikat wysłać do ludzi, żeby pokazać, że jestem sprawczy. Bardzo trudno jest osobie, która jest kojarzona z elitami, która jest kojarzona jako inteligentna albo inteligencka, więc będąca częścią inteligencji, pokazywać taką sprawczość. No bo co, weźmie sobie kij baseballowy i wyjdzie na ulicę Warszawy, czy właśnie, nie wiem, przebierze się za boksera. No to wszystko będzie sztuczne, to wszystko nie będzie do niego pasowało. To jest bardzo ważne, no bo wydaje mi się, że w tej kampanii prezydenckiej pokaże się takie oto oczekiwanie, że ludzie, używając znowu paraleli historycznej, nie czekają obecnie na Paderewskiego, tylko na Piłsudskiego. Mają poczucie, że to nie jest czas po wojnie, gdzie trzeba budować, gdzie trzeba spokojnie sobie funkcjonować, tylko że żyjemy w czasie przedwojnia. To znaczy, że potrzebujemy właśnie generała głównodowodzącego i w związku z tym, jak powiedziałem, istnieje pewnego rodzaju problem. Jakiego rodzaju to ma być gadżet? Ja się tak zastanawiałem ostatnio, z czym Rafał Trzaskowski jest kojarzony. Na pewno jest kojarzony z budowaniem. Jako prezydent Warszawy on tutaj nie walczy z nikim raczej. No bo z kim? Z własnymi mieszkańcami? Natomiast buduje. W Warszawie jest Rafał Trzaskowski kojarzony z kilkoma inwestycjami, takimi jak most czy kładka przez Wisłę, czy tramwaj do Wilanowa, no ale tramwaj nie nadaje się na gadżet. Wprawdzie on pozwala się ludziom przemieszczać, docierać z miejsca na miejsce, ale to jest oczywiście bzdura, żeby wykorzystywać coś takiego jako główny komunikat. Być może wtedy, kiedy Polska wchodziła do Unii i kiedy nasza infrastruktura była w słabym stanie, budowanie infrastruktury mogło być czymś, co ludzi by podekscytowało i spowodowałoby, że zaczęliby głosować. Z mostem przez Wisłę jest trochę lepiej, bo most jest symbolem, który łączy dwa brzegi, prawda? Pontifex, budowniczy mostu, to jest ktoś, kto pozwala ludziom, którzy są rozdzieleni, ze sobą się połączyć. Oczywiście ten most, który położył Rafał Trzaskowski, on nie jest pełnoprawnym mostem, jest kładką rekreacyjną, więc znowu kojarzy się z przyjemnością, z odpoczynkiem. Więc nawet jeżeli ktoś chciałby powiedzieć, że Rafał Trzaskowski jest budowniczym mostów, to tutaj naraża się na zarzut, że znowu nie chodzi o rzeczywiste łączenie, którego Polska potrzebuje bardzo, ale właśnie o jakieś takie skojarzenie z przyjemnością. Ja w związku z tym trochę myślę, że jest tutaj problem, jak odpowiedzieć na bardzo proste komunikaty takim właśnie gadżetem, który by coś komunikował. komunikował. Słyszałem ostatnio żartobliwe określenie, że ponieważ Rafał Trzaskowski także rodzinnie ze względu na swojego tatę kojarzy się z jazzem, no to może gramofon z płytą jazzową. To jest oczywiście żart, także w świetle tego, o czym mówimy. No, gramofon nie nadaje się na broń. Nie można raczej nikogo nim uderzyć. Znaczy można, ale raczej to zaszkodzi gramofonowi niż temu uderzonemu. Nie da się nikogo nim zgasić. Generalnie jest bardzo delikatny i znowu związany z przyjemnością. Zmierzam do tego, mówiąc o tych gadżetach, bo to jest oczywiście temat zastępczy. Ja nie jestem od tego, żeby wymyślać Rafałowi Trzaskowskiemu gadżet, ale żeby wam pokazać, że wizerunek polityka albo da się zamknąć w jakimś geście albo w jakiejś rzeczy i wtedy bardzo łatwo tego polityka zdefiniuje, albo nie daje się zamknąć. I wtedy ten polityk może mieć problem, dlatego że wtedy ludzie nie wiedzą dokładnie, z czym on przychodzi, jaki jest jego komunikat. Prezydent Argentyny przychodzi z piłą, to wiadomo, że będzie ciął. Tak? Trump przychodzi z murem, to wiadomo, że będzie bronił granic. Natomiast polityk, który nie jest populistyczny, ma problem, bo nie jest tak konkretny w tym, co chce ludziom przekazać. Pomyślcie o tym, ja sam będę się oczywiście na tym zastanawiał po to, żeby pokazać wam, jak trudno jest walczyć z populizmem, który właśnie sprowadza kwestie do konkretu, bo słuchajcie, no naszych problemów nie rozwiąże ani piła, ani gaśnica, ani mur. Nasze problemy są zbyt złożone. Na tym polega problem populizmu, że on wszystkie złożone problemy sprowadza do czegoś, co jest niby łatwe. Tylko jeżeli jest takie łatwe, to dlaczego później nie potrafi tego rozwiązać? Tak? Trump nie poradził sobie z imigracją. Tak? Nie poradził sobie z imigracją. To, co będzie w Argentynie, to jeszcze zobaczymy. To są oczywiście pierwsze momenty rządów. Być może będzie dobrze. Natomiast to nie piła to spowodowała, tylko pewna strategia. Ale piła była symbolem. Co będzie symbolem antypopulizmu? Być może trzeba zrezygnować z szukania takiego symbolu. Być może przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej powinien przedstawić strategię, jakiś plan dla Polski. Powinien właśnie zagrać takiego Piłsudskiego, takiego człowieka, który ma wizję, chce podnieść morale ludzkie, który chce spowodować, żebyśmy byli ze sobą razem, żebyśmy mieli poczucie, że jesteśmy bezpieczni. Może powinien zmienić narrację i mówić częściej właśnie o przygotowaniu do wojny, bo niestety w takim jesteśmy momencie. Może powinien się mniej uśmiechać, dlatego że uśmiech jest kojarzony z samozadowoleniem. Zobaczcie, jak się nazywa pogardliwie w pewnym sensie Koalicję Obywatelską, uśmiechniętą Polską, czyli taką głupią, optymistyczną Polską, która nie wie, jak bardzo trudna jest sytuacja. To jest ciągle ta narracja prawicy, ola Boga, zaraz się wszystko zawali, dajcie nam władzę, to my sobie z nią poradzimy. Nie, to nie działa tak łatwo, ale na ludzi komunikacyjnie działa. W związku z tym być może musi Rafał Trzaskowski podejść do tej sprawy inaczej. Może musi przedstawić, jak powiedziałem, pewną wizję, która będzie ludzi uspokajała, która będzie ich przygotowywała na sytuacje, które są złe. Może trochę nasz nowy prezydent musi być taki jak Żeleński. Człowiek, który kiedyś był komikiem, ale przestał się uśmiechać. I jest surowy i ta surowość jest odpowiednią odpowiedzią na ten czas, w którym teraz jesteśmy. Ja mam wrażenie, że nieraz ci antypopulistyczni politycy są nieraz właśnie zbyt radośni, zbyt uśmiechnięci jak na ten czas. Wydaje mi się na przykład, że Szymon Hołownia jest osobą, która ma w wielu wypowiedziach lekkość, która jest zaletą, ale z drugiej strony, kiedy ludzie myślą sobie o nim jako o prezydencie, to myślą, a może on jest zbyt mało poważny. Może on także powinien mieć więcej w sobie surowości. Może właśnie powinien niejako uznać to, że czas, w którym jesteśmy, to czas, w którym ten uśmiech dla wielu ludzi jest w pewnym sensie dezorientujący. No bo oni myślą, zaraz, skoro jest tak źle, to dlaczego mamy się uśmiechać? Wiem, że to jest smutne, bo smutek jest smutny, a śmiech jest właściwą reakcją na życie, ale polityka rządzi się swoimi prawami, komunikacja publiczna rządzi się swoimi prawami. W związku z tym poważnie trzeba się zastanowić nad tym, jak odpowiedzieć populistom niepopulistycznym komunikatem. Inteligenckość, to, że ktoś zna języki, to jest rzecz bardzo dobra, ale języki służą do rozmowy, do negocjacji. A ludzie się spodziewają, że nowy prezydent będzie musiał walczyć. W związku z tym w tym zakresie także trzeba pokazać gotowość. Pomyślcie o tym, niekoniecznie o tym, jaki gadżet bardzo konkretnie ma Rafał Trzaskowski sobie wymyślić, ale pomyślcie o tym, że ten problem z gadżetem jest w pewnym sensie problemem z wizerunkiem, z tym, że ci, którzy zwalczają populizm, ten taki zdecydowany, silny, męski populizm, często są traktowani jako tacy rozmemłani trochę, tacy niekonkretni. I temu trzeba zaradzić. Nie jest to łatwe, ale na pewno można. Mam nadzieję, że ta analiza wam się do czegoś przyda i poprzez myślenie o gadżecie pomyślcie o walce z populizmem, który jest naprawdę bardzo groźny. To tyle w wideofelietonie. Zapraszam teraz na Sanatorium Chorych Myśli. Sanatorium Chorych Myśli. Dziś w Sanatorium Chorych Myśli właściwie tylko jeden bohater. Roman Giertych. Wiecie, kiedy myślałem o tym programie, zastanawiałem się, czy pojechać tak osobiście, czy rzeczywiście postawić sobie człowieka, konkretne nazwisko i o nim rozmawiać. To jest zawsze trochę ryzykowne. Mi generalnie łatwiej jest mówić o zasadach, o ideach i mam zawsze taki problem z moim redaktorem w Gazecie Wyborczej, do której piszę felietony, że kiedy piszę felieton, a on redaguje go i dobiera tytuł, to zawsze mam nadzieję, że ten tytuł będzie mówił o idei, o filozofii, o jakichś rzeczach wyższych, a on zawsze właściwie szuka nazwiska, konkretnego nazwiska w moim felietonie i umieszcza go w tytule. I kiedy ja pytam, dlaczego tak jest, mówi, bo to się klika. Ludzie dzisiaj nie myślą ideami, ludzie dzisiaj myślą konkretem. To jest w pewnym sensie wskazówka, która wynika z dzisiejszego wideofelietonu. Ludzie wolą gadżet niż ideę, która za nim stoi. Albo, mówiąc inaczej, łatwiej rozumieją ideę, jeżeli ktoś im pokaże gadżet. Bardziej rozumieją potrzebę cięć, jeżeli ktoś im pokaże piłę mechaniczną. Zejście z abstrakcji do konkretu jest potrzebne, więc dzisiaj schodzimy. Schodzimy do konkretu, który nazywa się Roman Giertych. Adwokat, prawnik, poseł, szef zespołu do spraw rozliczeń. Ja toczę taką swoją małą wojenkę, wydaje mi się, już z Romanem Giertychem od pewnego czasu. Od momentu, kiedy okazało się, że będzie trzeba szukać kandydata na nowego ministra sprawiedliwości i na prokuratora generalnego, w tym momencie ja pomyślałem sobie, źle by było dla Polski, gdyby tym kimś został Roman Giertych, a mógł zostać, ponieważ w sposób naturalny jest blisko Donalda Tuska. Był jego obrońcą, był obrońcą członków jego rodziny. To jest zawsze pewnego rodzaju zażyłość między klientem a jego obrońcą. Więc wszystko wskazywało na to, że może być rozważany jako kandydat. Ja wtedy napisałem, że on nie powinien być ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, bo nie może być odpowiedzialna za rozliczanie kogoś ofiara. Nigdy sędzią, nigdy kimś, kto ściga, nie może być ktoś, kto wcześniej był ofiarą tego kogoś, kogo chce sądzić albo ścigać. Roman Giertych nie nadaje się na ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego nie dlatego, że jest nieinteligentny, jest bardzo inteligentny. Nie dlatego, że nie jest dobrym prawnikiem, jest doskonałym prawnikiem. Nie nadaje się dlatego, że był ofiarą PiS. PiS zaatakował jego osobiście, zaatakował jego dom, wszedł do jego domu, zaatakował jego rodzinę, zaatakował jego zdrowie, wyśmiał go i chciał go poniżyć. I to jest sytuacja, która nawet dla najtwardszej osoby jest traumatyczna. Jeżeli teraz taka osoba miałaby zostać ministrem sprawiedliwości czy prokuratorem generalnym, to istnieje niestety ryzyko, że cała idea rozliczeń, która powinna być oparta na spokoju, na wyważeniu, będzie jednak oparta na odwecie. Nawet jeżeli ta osoba nie będzie działała odwetowo, to ludzie będą tak myśleć. A to jest bardzo ważne. Ta percepcja tego, jak ludzie oglądający całość rozliczeń na to patrzą, jest niezwykle ważna. Czy tam jest rewanżyzm, czy tam jest odwet, czy tam jest spokój. Roman Giertych nie został prokuratorem generalnym ani ministrem sprawiedliwości. Wybór Adama Bodnara uważam za o wiele lepszy. Natomiast zajął się rozliczeniami, ponieważ jest szefem tego zespołu, który się tymi rozliczeniami zajmuje. A więc tak czy inaczej jest twarzą tych rozliczeń. I napisałem później kilka innych tekstów, które pokazują, że mimo, że oficjalnie no, nie jest tym śledczym, tym prokuratorem, no to jednak ludzie patrzący na to, co on robi, traktują go jako twarz tych rozliczeń, a jest to twarz, która niestety z twarzy surowego, ale spokojnego i wyważonego sędziego zamienia się w twarz trola internetowego. Ja wiem, że to jest mocne słowo, ale jeżeli spojrzycie na to, co Roman Giertych robi w mediach społecznościowych, to się przekonacie, że tak jest. Co więcej, ta twarz, która powinna być twarzą spokoju, wyważenia, sprawiedliwości, zamienia się także w twarz takiego małego chłopca, który tak po sztubacku wyzywa innych na podwórku, bo mają za krótkie albo za długie spodnie, za długie kurtki, na przykład tak bardzo często jest ulubiony w ogóle motyw Romana Giertycha, mówienie o kurtce Jarosława Kaczyńskiego. On woła swoich przeciwników, czyli Kaczyńskiego i Ziobrę po imieniu Jarku, Zbyszku, wdając się w dyskusje, które są charakterystyczne dla podwórka, nie dla wymiaru sprawiedliwości. I mówię o stylu i możecie powiedzieć, ten styl nie ma znaczenia, ważne są skutki. O, tak wcale nie jest. Styl ma wielkie znaczenie. Styl wymierzania sprawiedliwości albo tę sprawiedliwość ośmiesza, albo nadaje jej mocy. Jeżeli ktoś wyzywa się w mediach społecznościowych po imieniu, żartuje sobie z ubrania, żartuje sobie z innych elementów wyglądu drugiej osoby. Jeżeli ktoś żartuje sobie z wymiaru sprawiedliwości, mówiąc, panowie, mamy rok 2025, liczba 25 na pewno będzie wam bliska, robiąc aluzję do kary pozbawienia wolności, to nie jest wymierzanie sprawiedliwości. To jest pajacowanie. I to jest rzecz, która powoduje, że ludzie już w sprawiedliwość nie wierzą. Czy wy, gdybyście byli na sali sądowej i ten, kto miał być odpowiedzialny za to rozliczanie, wyśmiewałby was, kpiłby z was, wyśmiewałby wasz strój, żartowałby sobie z liczb, które mogą być waszym wyrokiem, czy uważalibyście, że to jest sensowny wymiar sprawiedliwości, czy myślelibyście, że jest to szopka, używając jeszcze świątecznej metafory? Tak nie można i pozwólcie, że podam wam konkretny przykład, który to pokazuje. Przykład bardzo poważny, ale tym bardziej obrazujący to, jak istotna jest powaga w wymiarze sprawiedliwości. W procesach norymberskich, które po II wojnie światowej się toczyły przeciwko zbrodniarzom hitlerowskim, był jeden człowiek, który zapadł wszystkim obserwatorom w pamięć. Był to prezes tego trybunału, czyli Lord Lawrence. To był brytyjski prawnik, który miał niezwykle trudne zadanie. Wyobraźcie sobie mieć na sali sądowej największych zbrodniarzy ludzkości. Mieć Göringa na przykład, mieć Hessa, mieć Franka. I jednocześnie wokół siebie ludzi, którzy są przekonani, że właśnie ci zbrodniarze są zbrodniarzami i zasługują właściwie nie na sąd, tylko na to, żeby zostali zastrzeleni. Właściwie wiele osób zastanawiało się, po co w ogóle ten trybunał, skoro przecież wiadomo, co oni zrobili, czy nie lepiej właśnie ich powiesić albo zastrzelić. Ten człowiek dźwignął na swoich ramionach całą godność sprawiedliwości. Mianowicie wszyscy, którzy obserwowali to wymierzanie sprawiedliwości w tej nieprawdopodobnej sytuacji, mówili o pewnego rodzaju godności, wewnętrznym spokoju Lawrence'a, który nigdy nie podniósł głosu, który nigdy nie dokonał jakiejś szczypliwej uwagi, który potrafił opanować tego Göringa, który potrafił dbać o dobro oskarżonych, wyobraźcie sobie, dbać o ich dobro, o to, żeby oni nie byli nadmiernie atakowani, żeby Göring nie był atakowany, dbać o dobro obrońców tych zbrodniarzy. Ten człowiek był cały godnością, spokojem i wyważeniem. Wyobraźcie sobie, jak gdyby on oczywiście nie miał tam miejsca do żartowania, ale gdyby on wyzywał tych zbrodniarzy, gdyby im przypisywał winy, gdyby przewidywał wyroki, to cała ta idea tego wymiaru sprawiedliwości by upadła. Jeżeli w tak poważnej sprawie, w tak oczywistej zbrodni można było zachować godność, spokój i bezstronność, to czy naprawdę nie można tego zachować w przypadku PiSu? Czy naprawdę trzeba tego Jarosława Kaczyńskiego wyzywać od jarków chodzących w za długich kurtkach? Czy naprawdę trzeba sugerować wszystkim, jaki będzie ten wyrok, zanim on w ogóle zapadnie? Przecież jak powiedziałem, to jest pajacowanie i szopka. To jest rzecz, która szkodzi polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, bo ludzie patrząc na to wiedzą, że to jest wendeta, że to jest sytuacja, w której ktoś zamiast robić poważną robotę, ten ktoś się śmieje. Inny przykład chcę wam podać, żeby to zobrazować. Pamiętacie, kiedyś była taka historia sędziego piłkarskiego, który dał przywilej korzyści, została zdobyta bramka i po tej bramce zrobił taki gest. Yes! Wszyscy go bardzo mocno skrytykowali. On oczywiście cieszył się z tego, że puścił grę, że nie zabił ducha gry, ale wszyscy powiedzieli zaraz, zaraz. Sędzia okazuje emocje w związku z meczem, który ma sędziować. Sędzia stoi po jednej ze stron. Ja wiem, że Roman Giertych nie jest sędzią, ale jednak ma rozliczać. Jest szefem zespołu, który ma rozliczać. W związku z tym, czy ktoś, kto pokazuje tak jasną preferencję, tak jasną pogardę dla drugiej strony, może liczyć na to, że ktoś będzie myślał, że tam jest w ogóle jakaś sprawiedliwość? Pamiętajcie, że tę całą sytuację obserwują nie tylko zwolennicy Koalicji Obywatelskiej, nie tylko zwolennicy PiSu. Ci mają pewnie ustalone rozumienie sprawy, ale też ci, którzy są pośrodku. Jest taka, nawet niektórzy mówią, milcząca większość, która obserwuje to wszystko i zastanawia się, czy jest jakaś różnica pomiędzy jednymi i drugimi. Czy jest różnica pomiędzy Ziobrą, który atakował personalnie, wyzywał i poniżał ludzi, którzy byli jego przeciwnikami, i Romanem Giertychem. Miała być zmiana. Czy jest ta zmiana? Nie bardzo ją widzę. Drugi problem z chorymi myślami, które są gdzieś w głowie, uważam, Romana Giertycha, jesteśmy w sanatorium chorych myśli, chcielibyśmy je wyłożyć sobie na stół i się nad nimi zastanowić, jest szerzenie nienawiści. Znowu mówię to z bólem, dlatego że Ja także, jak pewnie wy, liczyłem na to, że coś się zmieni w polskiej polityce. Tymczasem powstała sieć Na Wybory, która jest grupą ludzi aktywnych w mediach społecznościowych, która oczywiście, takie pewnie było założenie, miała być wsparciem wyborczym i na pewno była. Niestety ta sieć to jest grupa ludzi, którzy właściwie działają na każde zawołanie Romana Giertycha i on z osoby poważnej, jaką powinien był być, jako poseł, jako adwokat, jako prawnik, zamienia się w jakiegoś takiego przywódcę grupy, której wskazuje cele, wskazuje to w sposób bardzo prostacki, jakimiś hashtagami, i ta grupa po prostu w internecie rzuca się na ludzi, ich wyzywając. I to jest, wiecie, dosyć zabawne, dlatego że wydaje się, mam wrażenie, że Romanowi Giertychowi wydaje się, że to jest normalna dyskusja. To podam konkretny przykład, mój przykład, no bo nie chcę używać kogoś innego, żeby wam to unaocznić. Ostatnio Roman Giertych umieścił wpis w mediach społecznościowych, który pokazuje moje zdjęcie i ogłoszenie, że wezmę udział w kongresie Kanału Zero, który odbędzie się w lutym. Przedsięwzięciu, podkreślam, które jest przedsięwzięciem charytatywnym. To znaczy głównym celem, wszystkie pieniądze, które tam zostaną zebrane, pieniądze z biletów, zostaną przekazane na leczenie chorej dziewczynki. Dlaczego to umieścił? Dlatego, że uznał, że jest to oczywiście dobry moment, żeby zaatakować, ponieważ podpisał to zdjęcie mniej więcej tak: profesor Matczak już oficjalnie w przybudówce PiS, czyli Kanał Zero jest przybudówką PiS. W tym wpisie są co najmniej dwa kłamstwa. To znaczy, po pierwsze, nie już, tylko od roku, bo jak wiecie dobrze i mówię o tym często w tym programie, ja mam swój program Niepoprawnik w Kanale Zero od roku. Dlaczego mam ten program? Dlatego, że uważam, że nie wolno być Romanem Giertychem. Nie wolno się zamykać w swojej bańce, tylko trzeba wyjść do ludzi i nawet jeżeli ta rozmowa jest trudna, to z nimi rozmawiać. Ja w tym programie mówię to, co uważam na temat polskiej praworządności. Przez 8 lat broniłem tej praworządności przeciwko PiS-owi i tam także to robię. Krytykuję PiS, pokazuję przekręty, pokazuję to, że to, co zrobili przez ostatnie 8 lat, to był pełzający zamach stanu. Dla Romana Giertycha to nie jest ważne. Jestem w przybudówce PiS. Jestem w programie, w którym występował m.in. Tomasz Raczek, Jerzy Bralczyk. Czy oni także są pisiorami? Oni także są w przybudówce PiS? Czy każdy, kto myśli inaczej niż Roman Giertych, jest pisiorem? Czy każdy, kto chce mieć trochę inną wizję rozmowy i chce wyjść do ludzi, chce wyjść ze swojej bańki i chce rozmawiać, może w sposób trudny, ale jednak rozmawiać, musi być pisiorem? Nie sądzę, że tak jest. Największy problem nie polega na tym, że on to napisał. Największy problem polega na tym, że w sposób naturalny cała grupa ludzi, która jest za nim, zaczęła atakować dokładnie zgodnie z tym założeniem, które on przedstawił w tym swoim wpisie. I wiecie, dla mnie to jest dosyć ciekawe doświadczenie. Ja się nie przejmuję tymi atakami, bo ja przez 8 lat byłem tak atakowany. Tylko byłem atakowany przez ludzi, którzy byli po stronie PiS. A teraz jestem atakowany przez ludzi, którzy są po stronie Koalicji Obywatelskiej. Czy to nie oznacza, że nie ma żadnej różnicy? Czy to nie oznacza, że nic się nie zmieniło? Czy to nie oznacza, że tak jak wcześniej mieliśmy do czynienia z jakimiś grupami hejterskimi, które po prostu miały swój cel i działały, to teraz też je mamy? Czy nie miało być inaczej, panie Romanie? Czy nie miało być normalniej? Czy nie miało być tak, że ludzie potrafią ze sobą rozmawiać, a nie muszą się wyzywać? Pan pisze do mnie w tym swoim, w jakimś tam dalszym komentarzu, żebym nie płakał. Ja nie płaczę. Ja, tak jak mówię, mam już grubą skórę. Ja także byłem ofiarą PiS. Tak jak pan. Więc ja nie płaczę. Pan mówi, niech pan nie płacze wtedy, kiedy ja pana krytykuję, a ludzie myślą podobnie jak ja. Czy myślą, że mam rację. Wie pan, ja panu przeczytam, co oni myślą. Kiedy pan to napisał, to pojawiły się wpisy z tym samym zdjęciem, z tym samym tekstem, który pan umieścił, gdzie ludzie piszą o mnie czopek pisowski. Albo wazeliniarz kurdupla. Pan tak myśli też? Nie mówię, że o mnie, ale to są słowa, których pan używa. Myślę, że to, co pan robi, to jest hejt w zamiarze ewentualnym. Pan wie jako adwokat, co to jest zamiar ewentualny. To jest taka sytuacja, w której robi się coś złego, nie do końca robiąc to, czy chcąc to zrobić, ale przewidując, jakie konsekwencje nastąpią i co się wtedy zdarzy. Jestem absolutnie przekonany, że pan wie, bo że jest pan osobą wybitnie inteligentną, że kiedy pan, jako przywódca sieci Na Wybory, wskaże target, wskaże kogoś, wskaże cel i powie, to jest pisior, to natychmiast wszyscy ci ludzie na tego człowieka się rzucą, wyzywając go właśnie od czopków pisowskich i wazeliniarzy kurdupla. Nie zobaczą żadnego programu na Kanale Zero, w którym krytykuje Kaczyńskiego, Ziobrę, w którym krytykuje to, co oni robią, w którym krytykuje Trybunał Konstytucyjny, tylko będą wiedzieli, że ja jestem pisowcem. Nie jestem. Nie jestem. Ja sobie myślę, że panu bliżej, niestety, dlatego że pan robi dokładnie to samo, co oni. To znaczy, zamiast tworzyć normalną przestrzeń do dyskusji, pan tworzy przestrzeń hejtu. No i teraz ponawiam to pytanie, czy tak to miało wyglądać? Czy jednak nie marzyliśmy o tym, że ten świat będzie wyglądał lepiej? Uważam, że stać pana na to, żeby on wyglądał lepiej. Jest pan poważnym człowiekiem, wielokrotnie zachowywał się pan poważnie, a teraz po prostu zachowuje się pan niepoważnie. Jeżeli tak dalej będzie, no to ja dalej będę pisał, że to jest niepoważne, no a pan pewnie dalej będzie wskazywał swoim ludziom, żeby mnie wyzywali w taki sposób. Tylko że ja staram się to robić konstruktywnie. Starać się pokazywać, że to nie o pana chodzi, tylko o sprawę większą. O to, jak ludzie będą traktowali sprawiedliwość. Czy będą się z niej śmiać, czy będą ją szanować, czy będą ją uznawali za coś poważnego, czy za coś, co jest szopką. Nie zgadzam się na to, żeby osoba rozliczająca PiS robiła sobie z tego pajacowanie. Nie zgadzam się na to, dlatego że jeżeli w Polsce zdarzyło się to, co się zdarzyło pod rządami PiS, to nie jest przestrzeń do śmiania się. Jest przestrzeń do smutku. Ta sprawiedliwość powinna być wymierzana z surowością, ale ze smutkiem. To musi być żelazna ręka w jedwabnej rękawiczce, a nie, to nie może być ręka, na której są pacynki, które, tak jak mówię, bardziej nadają się do teatru kukiełkowego czy do cyrku. Tak po prostu nie może być, dlatego że już nikt nigdy nie uwierzy, że w tej sprawiedliwości chodzi o coś poważnego. Ja wiem, że to są media społecznościowe. Ja wiem, że pan jest inteligentną osobą, która sobie lubi żartować, ale to nie jest miejsce do tego, żeby to robić. Jeżeli te działania powodują, że wymierzanie sprawiedliwości staje się pajacowaniem, jeżeli normalna debata publiczna staje się hejtem w zamiarze ewentualnym, to dzieje się coś bardzo, bardzo złego. Pozwólcie mi jeszcze jedną rzecz wyjaśnić, no bo zaraz ktoś powie, dobrze, no ale dlaczego pan jest w tym kanale Zero? Ja już o tym wielokrotnie mówiłem. Polaryzacja w Polsce jest taka, że ludzie siebie zupełnie nie słuchają. Zapewniam was, że ludzie po stronie PiS i Konfederacji nie słuchają Romana Giertycha i wzajemnie. Sieć na wybory nie słucha tego, co mówią drudzy ludzie. Ja jestem osobą, która pisze felietony do Gazety Wyborczej, a więc do tych, którzy są raczej, jak sądzę, po stronie Koalicji Obywatelskiej. I mam program w kanale Zero, gdzie są głównie zwolennicy Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości. Tej stronie, czyli w Gazecie Wyborczej, pisze o tym, żeby elity nie były aroganckie, żeby ścigając przestępców, ścigając polityków, którzy dopuścili się przestępstw potencjalnych, nie zapominać o tym, że ludzie, którzy głosowali na PiS, nie mogą być atakowani i ich wartości nie powinny być atakowane, bo to jest woda na młyn populistów. Tam w tym kanale Zero mówię o tym, że PiS zrobił jedno wielkie zło, że zniszczył polską praworządność. Nie sądzę, żeby ktoś inny mówił tam takie rzeczy. Myślę, że tam generalnie mówi się rzeczy, które nie są aż tak ostre pod adresem PiSu. I tutaj ludzie mnie krytykują i tutaj, ale to jest normalne, bo na tym polega debata. Moja rola jako osoby, która jest jakimś tam myślicielem publicznym, zastanawia się nad sprawami politycznymi, polega na tym, żeby niszczyć bańki, a nie żeby je powiększać. Mnie nie interesuje to, żeby mówić do ludzi przekonanych, bo to jest bez sensu. Mnie interesuje to, żeby mówić do tych, którzy nie są przekonani, żeby ich w pewnym sensie wystawiać na inne zdanie, bo mimo, że każda ze stron ma twardy elektorat, to są ludzie wahający się. I ci ludzie to są ci, do których ja kieruję ten program. Są ludzie, którzy są milczącą większością. Jeżeli oddadzą szalonym skrajnościom Polskę, to wszystko się rozwali. Pamiętajcie, że polaryzacja jest początkiem niszczenia demokracji i zawsze prowadzi do autorytaryzmu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jedno plemię uważa, że drugie jest zdrajcami i vice versa, to nie ma powodu, żeby tamtemu oddawać władzę. A więc nie ma sensu, żeby organizować wybory. A więc trzeba wprowadzić coś w rodzaju autorytaryzmu. Tak było zawsze. Jeżeli nie zwalczymy polaryzacji, a jedynym sposobem zwalczenia polaryzacji jest rozmowa i dyskusja, nawet trudna, to będzie z nami bardzo źle. Takie działania, które podejmuje Roman Giertych, zwiększają polaryzację. Takie działania, które ja podejmuję, mają ją zmniejszyć. Mam nadzieję, że to jest jasne i mam nadzieję, że mimo ryzyk, które się z tym wiążą, zrozumiecie tę ideę. Jeżeli ją rozumiecie i uważacie, że jest ważna, jeszcze raz was zachęcam do tego, żeby wesprzeć ten program. Ja nie mam sieci na wybory, ale potrzebuję siły komunikacyjnej, żeby o tym mówić. I będę o tym mówił. Wasze wsparcie, którego możecie udzielić na stronie Patronite, jest do tego bardzo potrzebne. To tyle w Sanatorium Chorych Myśli, które dzisiaj miało niestety jednego bohatera. Było trochę osobiste, było związane z moją, tak jak mówię, prywatną już chyba wojenką z Romanem Giertychem, ale mam nadzieję, że ono także pokazało wam, że tu chodzi o coś więcej niż o nas dwóch. Tu chodzi o coś więcej niż o dwóch prawników, którzy tam sobie nieraz skoczą do gardeł i trochę podyskutują. Chodzi o to, jaka będzie wizja przestrzeni publicznej i dyskusji w przestrzeni publicznej. Czy ona będzie Giertychowa, czy ona będzie Matczakowa. prawem i rozumem. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Odcinek prezydencki związany z kampanią, pierwszy w roku 2025, w którym dyskutowaliśmy o tym, w jaki sposób walczyć z populizmem, czyli jaki gadżet kampanijny powinien sobie przygotować Rafał Trzaskowski. Rozmawialiśmy o tym także, dlaczego myślenie o debacie publicznej, o rozwiązywaniu problemów publicznych, o rozliczaniu, które reprezentuje Roman Giertych, jest niestety chore i trzeba je uleczyć. O tym mówiliśmy w Sanatorium Chorych Myśli. Jeszcze raz dziękuję wszystkim patronom. Jesteście wymienieni w tym filmie, w jego opisie. To jest dla mnie bardzo ważne, że stoicie za mną i mnie wspieracie. Jeżeli ktoś chciałby te idee, o których dzisiaj mówiłem, wesprzeć, zachęcam Was do tego. Dziękuję za to spotkanie i zapraszam już na następne. Do zobaczenia.